Pa Bogu, bracia i siostry. Chciałbym, byśmy otworzyli dzisiaj Słowo Boże na stronie 948. Strona 948, trzeci rozdział Księgi Daniela. Trzeci rozdział Księgi Daniela, strona 948. Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wniósł król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie i urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. I stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnezar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który zniósł król Nebukadnezar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnezara: królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, harfy, cytry, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz. O królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni oraz dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalanego pieca ognistego, który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalanego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha i Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku kazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i pozostałych ubraniach, wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalanego pieca. Wtedy król Nebukadnezar przeląkł się i szybko powstał i odezwał się i zapytał swych doradców: czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda, królu. A on odpowiadając rzekł: oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalanego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia i zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień ich nie ogarnął. Ogień nie ogarnął ciał tych mężów, włos i głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone. ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnezar odezwał się i rzekł: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszaka i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydaje rozkaz, ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Nebukadnezar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi: pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, które na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie do tego miejsca. Wszyscy wiemy, kim był król Nebukadnezar. To był król babiloński. Kilku było królów. I nawet było kilku o imieniu Nebukadnezar, bracie i siostry. Ten był jak najbardziej znany. Ten rozwinął królestwo babilońskie do rangi mocarstwa, do rangi wielkiej potęgi. Dopiero później cesarstwo medoperskie pokonało Babilończyków. Ale w tym momencie u szczytu swojej sławy Nebukadnezar, był to poganin, był to człowiek zaprzedany grzechowi, postanowił, nie wiem, na podstawie swojej pychy, żeby oddawali mu ludzie cześć. Tak zrobiły władcy pogańscy, postępowali i kazał zrobić posąg ze złota. Dzisiaj wiemy, że i tam też wtedy było złoto bardzo drogie i ten posąg był całkowity ze złota. Tutaj mamy podane wymiary tego posągu: 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości. I gdybyśmy liczyli po łokciu izraelskim, liczącym 45 cm, to ten posąg był mały, ale to był posąg zrobiony po miarach babilońskich, czyli ten łokieć był troszkę o 11 cm dłuższy. Miał 56 cm. Czyli posąg miał 33 metry wysokości i 3,5 metra szerokości. Cały był ze złota. Nie był pusty w środku, nie była to rura. To był posąg wielki. Patrzcie, nie musiało to być złota. I to wszystko było, zostało uczynione i na równinie, czyli z daleka było go widać. I potem król Nebukadnezar w drugim wierszu czytamy: wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników, wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wniósł król. Czyli wezwano wszystkich tych, którzy pracowali na rzecz królestwa. Nie posłano po prosty lud, nie posłano po żołnierzy, tylko tych takich najbliższych pracowników króla. I wiecie, nie wiem czy wiecie, wśród nich był król izraelski Sedekiasz. On był tam postawiony namiestnik, Gedaliasz się nazywał, który został zabity, to był Babilończyk, on został zabity. I na jego miejsce król babiloński ustanowił królem Sedekiasza. To był starszy człowiek już, Sedekiasza. I on był, jakby powiedzieć, królem izraelskim, ale też i namiestnikiem postawionym przez Nebukadnezara. I w tym drugim wierszu, kiedy wszyscy ludzie zostali wezwani na poświęcenie posągu wśród nich i był Sedekiasz. I kiedy czytamy, że Herold powiedział, że jeśli usłyszycie głos instrumentów, macie paść na kolana, nie tylko głowę skłonić, macie paść na kolana i oddać pokłon do samej ziemi temu posągowi. I tylko trzy osoby nie oddały tego pokłonu, wiemy o tym, czyli trzy Izraelici. Nie pamiętam już imion izraelskich, to były Szadrach, Meszach i Abednego, to były imiona babilońskie nadane im przez Nebukadnezara. Czyli jak tylko trzy osoby nie oddały pokłonu, czyli król Sedekiasz też upadł i oddał pokłon. Izraelita oddaje pokłon posągowi. Dziwna rzecz taka. I oni nie oddają tego pokłonu. Oczywiście znaleźli się ludzie życzliwi. Chaldejczycy, wiersz 8. Ludzie złośliwi oskarżyli Żydów i poszli do króla i powiedzieli, że są pewni mężowie, i to wśród wysoko postawionych mężów, którzy byli odpowiedzialni za jedną z prowincji babilońskich, oni pokłonu pani twojego posągowi nie oddali. Nebukadnezar zdenerwował się w wierszu 13 i kazał ich wezwać. I zapytał ich, dlaczego tak się dzieje, że Oni tego posągu nie oddali. Teraz na moich oczach, mówi król, macie ten pokłon oddać. I od wiersza 16 czytamy, kiedy ci Izraelici rozmawiają z królem. I rozmawiają z królem, nie wiecie takiej pozycji, że król, ty jesteś wielki, a my jesteśmy niżej. Na temat Boga oni rozmawiali na temat, jak równi z równym. Może nawet byli wyżej od króla. W takiej wyższej pozycji rozmawiali. Pamiętacie taką sytuację, kiedy było w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich dokładnie, kiedy Piotr i Jan byli przed Radą Najwyższą i tam arcykapłani i faryzeusze, wszyscy ci dostojnicy, cały Sanhedryn izraelski nakazali Piotrowi i Janowi, żeby nie głosili więcej w imieniu Jezusa, bo tą nauką napełnili całą Jerozolimę. Do tego czasu Piotr i Jan z pełnym szacunkiem respektowali tą władzę, która była nad nimi, czyli arcykapłanów. Pełny szacunek. Pełna zgodność, nie ma problemu, nie? W wielu sprawach. W wielu sprawach się zgadzamy. Ale w tej sprawie, kiedy zabroniono im głosić, Piotr odzywa się pewny siebie, mówiąc, można traktować, patrząc z zewnątrz, jakby mówiąc to, mówił i słowa jego nie oddawały w ogóle jakiekolwiek szacunku dla stanowiska tego arcykapłana. I mówią, sami rozważcie, czy to lepiej przed obliczem Boga, lepiej słuchać was, czy lepiej słuchać Boga, czy ludzi. Sami rozważcie. Czy dałem do zrozumienia, że my nie będziemy robić nic z tego, co wy nam mówicie. I to samo było w tej sytuacji. Odpowiedzieli dla króla ci trzej Izraelici, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Prości ludzie powiedzieli do króla, nie będziemy ci odpowiadać na to, co nam powiedziałeś. Czyli to był jawny brak szacunku, wiecie, tak się dowiadało, jawny brak szacunku. Już za te słowo oni powinni zginąć. On dalej mówił tak, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpylonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Ale jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, czyli zapamiętaj sobie dokładnie, tak mówię, jak mogę to trzy razy jeszcze podkreślić, że twojego Boga nie czcimy złotemu posągowi, który wniosłeś pokonu, nie oddamy. Zobaczcie, oni mówią, jeśli Bóg, któremu służymy, może nas wyratować. Jasne, że może. Oni powiedzieli, oni mówiąc to, dawali do zrozumienia królowi, że jeśli wolą Bożą jest, żebyśmy zostali wyratowani, to będziemy wyratowani. Ale jeśli nie będziemy wyratowani, nasze zdanie odnośnie tego posągu się nie zmieniło. Tego posągowi pokonu dawać nie będziemy. I patrzcie, jest wielu chrześcijan, którzy gdy są postawieni przed wyborem, może nawet nie śmierć i życie, jak byli ci Żydzi, tylko przed wyborem, że coś dużego stracą lub nie. Każdy wierzy, że Bóg wyratuje. Każdy wierzy. Ale nie dopuszczamy do siebie myśli, że Bóg może nie wyratować, bo Jego wola jest, może być inna w tej sprawie. My tego nawet do myśli swojej nie dopuszczamy. Przynajmniej duża liczba z nas. Bo człowiek myśli, no jak Bóg jest miłością, czyli, no logicznie mówiąc, no wyratuje nas. Bo człowiek, który miłuje, osoba, która miłuje, no nie dopuści, żeby inna osoba cierpiała, jeśli ma możliwość pomóc, nie? Tym bardziej Słowo Boże mówi, jeśli mamy możliwość dobrze czynić, a nie czynimy, dopuszczamy się grzechu. Czyli każdy my teraz transportujemy, tak przekładamy na relację Boga względem nas. Jeśli Bóg nas kocha, to nam zawsze pomoże. Zawsze nas wyratuje, zawsze nas wyciągnie, zawsze będziemy mieli problemy odsunięte od naszego życia. I kiedy jest inaczej, kiedy są problemy, kiedy cierpimy, coś nam się przestaje zgadzać. Stajemy tak w domu, albo siadamy w domu i myślimy, coś jest nie tak. Czegoś my nie rozumiemy. Czujemy się tacy, wiecie, niepewni, tacy, nie powiem zgorzkniali, bo to może zbyt duże, zbyt mocne słowo, tacy niekochani może, tak delikatnie. Może tak myślimy, że Bóg na nas może tak inaczej patrzy, może nie, że nie kocha, tylko tak wcześniej kochał nas nad życia, teraz nas tylko kocha. Już nie mówię lubi, nie? A patrzcie, oni mówią tak, czy zostaniemy wyratowani, czy nic nie stracimy, czy stracimy wszystko i życie. Już nie mówię o pozycji, o stanowisku, jakie mieli. Stracimy życie, pomimo to tego pokłonu złożyć nie złożymy. I tu się okazuje wierność. I to można prosto przełożyć na życie małżeńskie. Pobierają się ludzie, obydwoje piękni i młodzi, nie? Ale mijają lata, mijają dziesiątki lat. Tak jak kiedyś moja mama powiedziała, kiedyś byłam piękna i młoda, teraz zostało tylko i. Czyli nie jestem piękna, nie jestem młoda, tylko i zostało. No niby takie słowa, trochę racji jest, bo człowiek, wiecie, ciało się starzeje, w małżeństwie żyje ma 10, 20, 30, 40, niektórzy lat żyją lat 60, 70 i różne są koleje życia, zdarza się choroba, zdarza się różne coś innego, nie? I później okazuje się, czy jest miłość i wierność względem drugiej osoby, czy tej wierności nie ma. I tu właśnie ci Izraelici udowodnili, że oni mieli to świadomość, że król Nebukadnezar może wszystko zdecydować. Może ich ułaskawić, może tego nie zrobić. Ale widzieli po jego minie, że on był zdenerwowany. I jak oni powiedzieli, że czy Bóg nas wyratuje, czy nas nie wyratuje, czy będziemy musieli zginąć w tym piecu, tobie, król Nebukadnezar, twojemu posągowi pokłonu nie oddamy. I poszli na śmierć. Wiecie, rozumiem, śmierć przez rozstrzelanie. Śmierć natychmiastowa. Nie? To była taka śmierć, wiecie, bardzo brutalna. Im groziła taka śmierć. I wiecie, związano ich najmocniejszych żołnierzom, przekazano, żeby ich wrzucili do pieca. Piec był mocniej rozpalony jak zawsze. Dużo mocniej. Także żar tego pieca pochłonął tych żołnierzy. I ci Izraelici zostali wrzuceni w ubraniach. Tak byli, tak zostali wrzuceni. Nie jest napisane, że oni się obronili. Tylko wiecie, przed wrzuceniem zostali związani. Ręce z tyłu mieli spętane. Kiedy wrzucono ich do ognia, król Nebukadnezar zobaczył, że oni chodzą w środku ognia. Ręce mieli, nie mieli spętanych rąk, byli wolni. Takie tak paradoksalnie, w ogniu, ale wolni byli, nie? I kiedy król zobaczył, zszokowany, zawołał ich, żeby wyszli. Oni wyszli, sprawdzili ich, 27 wiersz. Ogień ich nie ogarnął, włos i głowy nie był spalony, ani odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Czyli jakby w ogniu nie byli. Wiecie, to jest taka różnica między sytuacją Abrahama z Izaakiem, kiedy Abraham został przez Boga, Bóg mu powiedział, żeby ofiarował swojego syna i dosłownie on tego syna nie ofiarował, bo Bóg w tej chwili zatrzymał go. A tu widzimy, oni musieli przejść przez to. Fizycznie bardziej, nie? Musieli przez to przejść. Bóg każdy, że doświadcza, ale chce, żebyśmy oczywiście liczyli, że Bóg nas wyrwie. Tak apostoł Paweł powiedział. Żebyśmy nie na sobie samym polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Że Bóg nas wyrywać będzie i wyrywa z wszelkich utrapień. Ale żebyśmy mieli też świadomość tą, że Bóg jest Bogiem suwerennym i On sam o wszystkim decyduje. Czasami jak małe dzieci teraz, kiedy żyję, małe dzieci mówią, tato, kup mi komórkę. No dlaczego? Pytam się. No bo koledzy w klasie mają. No ogólnie komórka do czego była stworzona? No do rozmowy, nie? Bardziej ludzie do pracy używają komórek. Ale kiedy przejdziesz się po szkole, nawet podstawowej, mało kiedy dziecko znajdziesz, które komórki nie ma. I kiedy zapytasz, to jest najważniejsza rzecz w życiu, którą oni potrzebują. Oni nic innego nie potrzebują bardziej niż tej komórki. Ja sam mówię, do Boga idziemy i myślimy tak. No, Bóg temu pomógł. Tamten chorował, Bóg temu uzdrowił go. Tamten miał taką potrzebę, Bóg pomógł w tej sprawie. A ja mam taką samą potrzebę i nie mam spokojenia. Wtedy co robimy? Wtedy spójrzmy, o czym myślimy w tym czasie. W jaki sposób Co się zmienia w naszym umyśle? Czy dalej jesteśmy skłonni upaść przed Bogiem i Boże, ja Ciebie uwielbiam za to, jaki jesteś, za to, jak mnie stworzyłeś i za to, jak mnie prowadzisz? Czy postąpilibyśmy na przykład jak Job, który stracił praktycznie wszystko, oprócz żony, i on powiedział, Bóg dał, Bóg wziął. I te słowa, które czytamy, one może nie oddają w pełni emocji, jak Job przeżywał. Ale on to mówi, bracia i siostry, pełnym tego słowa znaczeniu, uwielbiając Boga. Wiecie, można powiedzieć, Bóg dał, Bóg wziął, niech mnie Pana będzie uwielbiony. Tak, wiecie, dla ludzi, tak, żeby ludzie widzieli, żeby może Bóg usłyszał. Ale wiecie, Bóg nie musi słyszeć, on widzi to w naszym sercu. I Bóg chce w nas stworzyć pewną taką umiejętność, bracia i siostry. Żebyśmy zawsze byli świadomi tego, że Bóg może decydować o wszystkim w naszym życiu. I to wszystko może się różnić od tego, o czym my marzymy czy myślimy. To nie znaczy, że tak będzie. Ale musimy być na to przygotowani. Jeden z proroków Izajasz powiedział, Bóg jest Bogiem, który działa dziwnie. On wiedział, co mówi. Bóg mu powiedział, rozbierz się, chódź 3 lata nago i boso. Dziwnie. Izajasz to uczynił. Bóg działa dziwnie. Na przykład był taki prorok, który chciał założyć rodzinę, chciał mieć dzieci, chciał z tą rodziną spacerować sobie po pastwisku, patrzeć, jak jego bydło się pasie. Prawda? To jest takie normalne marzenie. Któregoś dnia dostaje słowo, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu. Szok. Co robi ten prorok? Robi dokładnie to, co mu Bóg powiedział. Miał rodzinę, miał sąsiadów. Ludzie to wszystko widzieli. Ludzie przychodzą do niego i powiedzieli tak. Po co to robisz w ogóle? Co chcesz nam przekazać, robiąc to? Można to traktować dwunasób. Co Bóg chce przez ciebie nam pokazać? Albo, że chory jesteś. Nie odbija ci przypadkiem? O co ci chodzi, powiedz? O co ci chodzi? Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, ludzie tak właśnie myśleli o nim. To jest człowiek niespełny rozumu. To jest człowiek niespełny rozumu. Spotyka się z celnikami, grzesznikami. Już nie mówię dotykać, nie mówię rozmawiać z nimi. Rozmawia z Samarytanką, to było niepojęte, wiecie? To było niepojęte. Wiecie, to jakbyśmy poszli teraz do zgrupowania, gdzie spotkają się skinheadzi. Wiemy, skinheadzi. Przyjdziesz i powiesz, ja kocham Żydów. To za sekundę pewnie już byś nie żył. To właśnie coś takiego. Jezus właśnie tak działał. On chodził i działał zupełnie odwrotnie, jak wiecie, jak kultura tego w danym momencie wymagała. Kultura tego narodu. Oczywiście przez ludzi wymyślona. Działał zupełnie jak ludzie działali w tamtym okresie. Podobnie działali właśnie ci Izraelici. Wszyscy klepnęli na kolana, oddali pokłon. Nawet król Sedekiasz izraelski. To oni powinni za przykładem króla tak samo złożyć pokłon. Oni nie. Tu się właśnie okazuje, bracia i siostry, w doświadczeniach okazuje się, co naprawdę do Boga czujemy. Wiecie, naprawdę co do Boga czujemy. Bo kiedy pobiera się kobieta i mężczyzna, obiecują sobie wspaniałe rzeczy, bo to jest wtedy wspaniały czas. Obydwoje są jakby na piedestale, wszyscy obserwują ich zdjęcia, teraz filmy kręcą. To jest wspaniała chwila, rodzice się cieszą, zakochani. Pierwszy taki okres, wiecie, kiedy rozpakowują prezenty. To jest taki wspaniały okres, nie? Później przychodzą obowiązki, później przychodzi dogrywanie się, spajanie różnicy charakterów. Przychodzą różne rzeczy. I wiele małżeństw, nawet chrześcijańskich, tego nie wytrzymuje. Rozpada się, wiecie? Nie tylko są rozwody, wiecie, w świecie ludzi niewierzących. Sporo jest rozwodów wśród wierzących. I czasami przez głupie rzeczy są rozwody. Kochasz mnie, pyta żona męża. Tak, kocham. A dlaczego? No bo jesteś piękna. A ona mówi, a jak nie będę piękna? Cisza. No też cię będę kochał, ale ta cisza była dłuższa, nie? Odpowiedział to, co chciała usłyszeć. Zdarza się tak, czasami pokazują w telewizji. Kobieta chora, dzieci ma dwoje. A gdzie mąż? Nie wytrzymał tego, zostawił mnie. Tak się zdarza. I wiecie, współczują ludzie i dla męża, i dla tej żony, że on nie wytrzymał, że ona taka biedna. Jeśli ślubujemy, bracia, siostry, dla ludzi wierność, to ślubujemy przed Bogiem. Jeśli ślubujemy dla Boga wierność, tutaj przy chrzcie wodnym, kiedy wypowiadaliśmy te słowa, ślubowaliśmy na wieki wieków. I cokolwiek by nie było między nami, jakaby nas sytuacja nie spotkała, to przymierze jest nie do złamania, bracia i siostry. To jest nie do złamania. Bóg może wszystko uczynić. Tutaj Bóg je przeprowadził przez ogień. Jest takie słowo, gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz, a gdy będziesz przez, gdy wody cię zaleją, nie utoniesz. Jest takie słowo w Starym Testamencie. I patrzcie, gdy oni wchodzili do ognia, stali wrzuceni, byli spętani, a ogień sprawił, takie może paradoksalne, że wyszli wolni, nie związani, tylko te sznury się spaliły, co byli spętani, tylko te sznury. Słowo Boże nieraz w wielu miejscach mówi, że Bóg będzie wytapiał, jak się wytapia srebro, będzie nas wytapiał, jak się wytapia złoto, abyśmy byli do celów zaszczytnych. Przykład, kiedy ktoś zakłada instalację centralnego ogrzewania, zakłada z rur miedzianych. No miedź, to wiadomo, że się z ziemi wydobywa. A właśnie miedzi się z ziemi nie wydobywa. Z ziemi się wydobywa rudy miedzi. To jest najgorszy syf, wiecie? To jest takie nie wiadomo co. Dopiero jak pójdzie do huty, po ileś tam czasu wytapiania w 1200-300 stopni, kilkukrotnym wytapianiu dopiero będzie miedź. Ale kiedy miedź jest wpłynie na wierzchu, kiedy, wiecie, gotujemy ziemniaki na obiad, to na wierzchu taka piana ładna jest. Najlepsza, czy tylko zebrać tą pianę, wiecie, i lody zrobić z tego. To jest najlepsza rzecz, taka piana, nie? Jak się ziemniaki gotuje. Nie, to się zbiera, to się wyrzuca. Tak samo z wytapiania miedzi. Wrzucasz rudę na wierzchu, ten taki do wyrzucenia. Zbierają takimi, wiecie, zbierają to i to wyrzucają. Dopiero potem jest miedź. Samo mówi się złocie, o jakiejś tam próbie. Kilkakrotnie wypalane złoto. Dopiero jest złoto. Bóg chce z nas uzyskać, bracia, siostry, naczynia do celów zaszczytnych. Ale możesz chcieć być naczyniem do celów pospolitych. Tak zwanym nocnikiem. Możesz chcieć. Boże, ja chcę być mi używał jak nocnik. Masz prawo do tego. Bóg cię będzie używał. Ale będziesz mu się szczycić w niebie? Do czego cię Bóg używa, pyta cię anioł w niebie. A ty powiesz, no naczyniem jestem. Na N. Ale dalej nie powiem, bo się wstydzisz, nie? Był taki człowiek, który nazywał się Nehemiasz. On był znany z tego, że przyszedł do Izraela i odbudował Jerozolimę. Tego był znany. Został namiestnikiem. Ale czym on się wcześniej zajmował? Był podczaszym króla. Podawał mu wino w kielichu. Prosta funkcja, nie? Podawać wino wytłoczone z najlepszych gron dla króla. I Bóg chce, żebyśmy byli tymi kielichami, wiecie? Najlepszym złotymi kielichami. Co Bóg z niego pije najlepsze trunki. A nie używa do nas, do, wiecie, jak miotełko do zamiatania. Takim naczyniem nas używa, taką jak szufelkę. Dlatego Bóg chce nas wytapiać, wiecie, siostry, żebyśmy byli jak nieznikome złoto. W ogniu wypróbowane. Oni musieli przez to przejść, ci Izraelici. Oni byli namiestnikami, im się dobrze żyło. Mieli pozycję, mieli status społeczny. Było okej. Przyszła próba. Bóg dopuścił aż tak ekstremalną próbę do nich. Wiecie dlaczego? Bo wiedział, że przejdą. Jeśli Bóg wie, że czegoś nie przejdziesz, Bóg tego ci nie dopuszcza. Bóg nie to, że Bóg specjalnie cię pośle, abyś sobie nogę powinął, abyś się potnął i wyłożył. Bóg nie po to tak robi. Bóg posyła ciebie do ciężkiej sytuacji, aby cię wypławić. Wiecie, można wytapiać żelazo, ale jak dasz temperaturę za dużo większą, to żelaza też nie będzie. Będzie sparzone. Będzie sparzone. Bóg chce nas wytrenować, abyśmy byli Jego żołnierzami. Nie żołnierz tam, który pracuje na kuchni, czy na warcie stoi. Byśmy byli Jego żołnierzami do najlepszych operacji w królestwie szatana. Pamiętacie, syn Saula, Jonatan się nazywał. Wszyscy w obozie siedzieli, portkami trzęsi przed Filistynami, a gdzie poszedł Jonatan? On w nocy nie spał, nie. Wziął swego giermka, poszedł pod obóz filistyński i tam połowę z nich wytłukł. I powiedział, że jeśli nas zawołają, żebyśmy do nich przyszli, czyli mamy zwycięstwo, tak powiedział Jonatan. To jest taki znak. I oni usłyszeli głos. Przyjdźcie do nas. To oni poszli. No jak szli, to i tłukli. A mogli siedzieć w obozie, wiecie? Saul, wielki król Izraela, tchórz taki niemiłosierny. Bóg chce, żebyśmy byli odważnymi ludźmi. Bóg nam dał ducha odwagi, ducha siły, ducha mądrości, prowadzenia do rozsądku. Bóg nam to wszystko dał. Bóg nie dał nam ducha strachu. Bo ci ludzie, większość, co potem składali ten pokłon przed posągiem, większość to nie było nie z miłości do króla Nabuchodonozora, to ze strachu przed piecem, wiecie, wszyscy robili ze strachu. I właśnie będzie takich wiele sytuacji, kiedy będziemy postawieni. Po jakiej stronie się opowiesz? Jak się opowiesz po stronie Bożej, stracisz pracę, dajmy na to. Opinię sobie szargasz przed sąsiadami. I co wtedy jest ważniejsze dla nas? Praca? Opinia? Zdanie kogoś? Choćby jak najbardziej lubionego przez nas człowieka? Czy przyjaciela? Co wtedy? Czy przy Bogu staniemy? Oni stanęli przy Bogu. I nie dość, że odzyskali swoje stanowiska, to jeśli przez to wydarzenie nawrócił się król Nebukadnezar. Wiecie? Król nawrócił się największy grzesznik tamtych czasów. Nawrócił się. Bóg może to chciał uzyskać przez świadectwo ich życia. Dlatego musimy być otwarci, przecież jest to na Boże działanie. Jakie by ono nie było. Czasami to nie jest łatwe. Każdy wie, w życiu różne rzeczy przechodziliśmy. Wiecie, że to nie jest łatwe. Ale podejmijmy wysiłek, aby być Bogu posłuszni. Tak jest w Getsemane. Boże, jeśli taka jest Twoja wola, niech mi ten kielich minie. Wiecie, jak Jezus zaczął od razu? Jeśli taka jest Twoja wola. Nie, Panie, ja chciałbym, żeby mi ten kielich minął. Ale nie, jeśli taka jest Twoja wola, Boże. Ale pamiętaj, Twoja wola, nie moja. Twoja. Tak samo bądźmy przed Bogiem, bracia i siostry. Boże, naucz mnie pełnić wolę Twoją. Nawet się modlimy, przyjdź, Panie, wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. No w niebie tak, ale na ziemi to nie utożsamiamy sobie ze sobą tego, z naszym życiem. A jeśli utożsamiamy, to utożsamiamy sobie w ten sposób, że problemy nas omijają, choroby nas omijają, Bóg nas szybko uzdrawia, nie musimy cierpieć, nie musimy przeżywać pewnych rzeczy. Wola Boża jak w niebie, tak i na ziemi. A wola Boża, wiecie, jak Bóg jest wielki, taka jest Jego wola. Nigdy nie kapniesz się, co Bóg zrobi. Bóg jest Bogiem suwerennym, Bóg jest Bogiem. Ale Bóg zawsze postępuje, zawsze z miłości do człowieka, bracia i siostry. Z takiej miłości, że syna swojego jednorodzonego, jedynego, że miał 10 synów, też by płakał, gdyby jeden z nich zginął. Ale miał tylko jednego syna. I to poświęcił go, żebyśmy żyli. Warto jest zwykłemu Bogu służyć. Ale musimy ćwiczyć, bracia i siostry, żeby umieć takie decyzje, jak ci trzej Izraelici podejmować. Może nie takie skrajne, ale żeby zawsze za Bogiem się opowiedzieć. Zawsze. Kiedy przychodzi sytuacja, nic nie jest dla mnie ważne. Pracę stracę, trudno, abym Bożego błogosławieństwa nie stracił. Więc coś najgorsze, nie, że stracisz pracę, bo drugą znajdziesz. Nie, że coś ze zdrowiem ci się stanie, bo to jest tylko ciało. Najważniejsze jest i najgorsze oddalenie od oblicza Bożego. Jeśli jesteś blisko Boga, wszystko inne nie ma znaczenia. Niech Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.